Proszę Państwa, dzisiaj czwartek, jest rok kapłański. W czerwcu zaczął się ten rok kapłański. Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił ten rok rokiem kapłańskim. I stąd rozważania nasze o kapłaństwie. O kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Kiedyś ksiądz Andrzejewski, duszpasterz akademicki, chyba z Gorzowa, tak, miał przepiękne kazanie na Jasnej Górze dla duszpasterstw akademickich. Było wielu studentów. Mówił Chrystus w dziejach Polski. Jaka była piękna Polska, porównywał z innymi krajami. Gdy ludzie wszyscy, gdy Polska rzeczywiście była wierna Chrystusowi, gdy poszczególni ludzie byli wierni. Jaka piękna była Polska. Mówił na przykład, że w Polsce wtedy, gdy na wschodzie, poza granicami Polski, żeby przewieźć ileś złota czy dukatów w karecie, jakie ochrony musiały być, a w Polsce wieźli te dukaty i jakoś bezpiecznie. Mówił wiele, mówił o wolności religijnej, mówił o miłości ojczyzny, o miłości człowieka, właśnie gdy Polacy przyjęli Jezusa Chrystusa i żyli nim. Powiedzmy sobie, co by było z Polską, gdyby nie kapłani, gdyby nie księża katoliccy, gdyby nie osoby zakonne. Tutaj trzeba, jakkolwiek jest rok kapłański, to czy możemy sobie wyobrazić Kościół również bez niesamowitych współpracowników, sióstr zakonnych, braci zakonnych, bez życia konsekrowanego, zupełnie oddanych ludzi Panu Bogu, z duszą i ciałem, zupełnie. Tak mówiąc o kapłaństwie, myślę również i myślmy o osobach konsekrowanych, o siostrach zakonnych, habitowych i bezhabitowych, kontemplacyjnych, kontemplacyjno-czynnych, o braciach zakonnych, oddaniu się Chrystusowi. Rozważamy w tej chwili dokument Jana Pawła II, Pastores dabo vobis, dam wam pasterzy, posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II. I dzisiaj Kościół, tajemnica, komunia i misja. Może chociażby fragment. I pisze Ojciec Święty: tożsamość kapłańska, podobnie jak każda tożsamość chrześcijańska, ma swoje źródło w Trójcy Przenajświętszej, która się objawia i udziela ludziom w Chrystusie, tworząc w Nim i za sprawą Ducha Kościół jako zalążek oraz zaczątek Królestwa. Królestwa Bożego już tu na ziemi, Królestwa, które będzie wiecznie w niebie. Jakież to Królestwo? Ano, Królestwo sprawiedliwości, pokoju, miłości, prawdy, radości w Duchu Świętym. Kto by nie pragnął takiego Królestwa? Sprawiedliwości i miłości, pokoju i prawdy, radości w Duchu Świętym. I mówi Ojciec Święty dalej: adhortacja Christi Fideles Laici, czyli wierni chrześcijanie, świeccy po polsku, przypominając nauczanie Soboru, ta adhortacja ukazuje Kościół jako tajemnicę, komunię, czyli jedność i misję. Jest tajemnicą, albowiem miłość i życie Ojca, Syna i Ducha Świętego są darmowym darem dla tych, którzy się narodzili z wody i z Ducha Świętego i zostali wezwani do przeżywania, a także wyrażania i przekazywania w dziejach jedności samego Boga. Przekazywania, czyli do misji. Do przekazywania tej misji. Jedności samego Boga. To właśnie w tajemnicy Kościoła, będącej tajemnicą komunii trynitarnej, nacechowanej przez wymiar misyjny, ujawnia się tożsamość chrześcijańska, a więc również specyficzna tożsamość kapłana i jego posługi. Prezbiter, kapłan, bowiem na mocy konsekracji otrzymanej w sakramencie święceń, czyli sakrament kapłaństwa, zostaje posłany przez Ojca za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, głowy i pasterza ludu Bożego, do którego upodabnia się w sposób szczególny, aby żyć i działać w mocy Ducha Świętego w służbie Kościoła i zbawienia świata. Upodabnia się w sposób szczególny do Chrystusa nie tylko przez to, że jest wszczepiony w kapłaństwo Jezusa Chrystusa na mocy przyjętego sakramentu, ale upodobnia się na co dzień przez mówienie Bogu fiat, jak Maryja. Fiat, przez kontemplację Boga i przyjmowanie Go, przez kontemplację samego Jezusa Chrystusa, wiecznego, jedynego, najwyższego kapłana. Każdy kapłan uczestniczy w jego kapłaństwie. Jeżeli sprawuje to kapłaństwo sakramentalne, to in persona Christi, w osobie Chrystusa. Pamiętam po święceniach kapłańskich, szedłem z ojcem Janem Mikrutem, kiedyś to mówiłem, proszę Państwa. Ja nie byłem jeszcze kapłanem, byłem w seminarium. I szliśmy tak drogą na południu Polski przez jedną z miejscowości. On był kapłanem może już tydzień, może dwa. Ja tak przeżywałem to, że tu jest starszy mój współbrat z seminarium, już jest kapłanem. Ja nie wiem, czy ja będę kapłanem. Tak modliłem się o to kapłaństwo i bardzo go pragnąłem. Pragnąłem dojść do tego kapłaństwa oczywiście, ale mówię, jak to będzie, jak ja będę odprawiał mszę świętą? Czy jestem człowiekiem? Pamiętam, wyznam Państwu, gdy w tam jakimś w moim okresie wczesnym, gdy zacząłem marzyć o kapłaństwie i w najbliższej rodzinie jakoś to wyszło. Ja to trzymałem w tajemnicy. I szedłem, to jest takie wzruszające, ze świętej pamięci mamą, na cmentarz przed wszystkimi świętymi, w dwójkę, nas było więcej rodzeństwa, pięciu braci i siostra, to taka dobra rodzina, było radośnie. I wtedy ona jakoś tak do mnie się zwróciła. Pamiętam dokładnie miejsce, w którym to, dokładnie miejsce, gdy prowadziłem ją później na cmentarz, to mówię, tu, mamo, szliśmy. Wtedy mówiłaś mi o kapłaństwie. I wtedy pamiętam, powiedziała do mnie, gdy to wyszło, ja to ukrywałem, jak coś bardzo, bardzo osobistego, coś bardzo intymnego. I wtedy mówiłem, znaczy wtedy powiedziała do mnie, synu, dziecko, ja nie jestem godna, żeby mój syn był kapłanem, żeby brał chleb w ręce swoje i mówił, to jest ciało moje, i będzie przychodził Pan Jezus, że będzie mówił nad kielichem z winem, to jest krew moja, i będzie przychodził Pan Jezus, rzeczywiście będzie Jego krew. I powiem Państwu tyle jeszcze, szliśmy dalej i wtedy zatrzymała się i mówi, wiesz synu, ale módl się do Matki Najświętszej, oddaj się zupełnie, zobaczysz, z nią wszystko możesz. Ona w tobie i przez ciebie będzie działała. Do Matki Najświętszej. To było to, co usłyszałem później już jako, już później, dużo później, Totus Tuus Ojca Świętego Jana Pawła II, czy od kardynała Wyszyńskiego, też to wielkie szczęście osobiście usłyszeć. Powiedział do młodzieży maturalnej ze Szczecinka i z okolic. W Gnieźnie przypadkowo, żeśmy się spotkali. 2 lutego dzięki księdzu prałatowi Piaseckiemu, u którego będziemy za gdzieś więcej niż 1,5 tygodnia w bazylice, w kościele Najświętszego Zbawiciela, w Jasnej Górze, można mówić Jasna Góra Warszawska. W Warszawie będziemy tam przy Placu Konstytucji. Proszę Państwa, właśnie dzięki temu księdzu prałatowi Bolesławowi Piaseckiemu znaleźliśmy się 2 lutego w Gnieźnie i tam ksiądz prymas Wyszyński, to były już ostatnie dni jego życia, wychodzi i mówi, była rozmowa, był dialog i mówi, uwierzcie mi, to zwyciężyła Maryja, postawcie wszystko na Maryję. Chodziło o to, ja już powiedziałem, że jesteśmy przed człowiekiem, bez którego nie byłoby Polski takiej, jak jest. Może nie moglibyśmy tak wyznawać wiary, jak teraz. Pamiętamy z historii, chociażby jeżeli ktoś nie pamięta tamtych czasów, co się stało z Węgrami w czasach komunistycznych, z kardynałem prymasem Węgier, Mincentim, i później, a co Wyszyński, kardynał, sługa Boży, jak to wszystko było i jego zawierzenie. Tak, ale nie chciałbym uciekać od tego właśnie, to wracam do tego, nie jestem godna, żeby syn mówił, mój to jest ciało moje i przychodził Pan Jezus. I właśnie tak zapytałem wtedy ojca Jana Mikruta, ojcze Janie, jak ty odprawiasz mszę świętą, jak ty jeszcze kilka dni temu nie sprawowałeś Eucharystii? Jak ty czujesz, gdy mówisz, to jest ciało moje, to jest krew moja? Jak ty to przeżywasz? Jak ty się czujesz wewnętrznie? Co ty myślisz wtedy? Czy ty wierzysz, że tam jest Pan Jezus rzeczywiście? Przychodzi. On mówi, tak, oczywiście. Ja po prostu daję siebie Chrystusowi Panu, a On przychodzi. To On się mną posługuje. Właśnie tak sobie wyobrażam kapłaństwo. Ja niejako wypożyczam, czy daję do dyspozycji moje usta, moje serce, moje ręce. I On niech działa. Właśnie to, ale trzeba ciągle to oddawanie się Jemu. W tych różnych trudnych sytuacjach. Musi być ta relacja z Chrystusem. My tego się ciągle uczymy, proszę Państwa. To nie jest tak, że to samo przychodzi jakoś... Nie, to trzeba ciągle i ciągle to wszystko oddawać w tym, powiedzmy, takim ludzkim życiu, w tym wtedy, gdy kładę się spać, gdy wstaję rano, gdy przychodzą trudne chwile i gdy organizm nie jest jakiś taki źle dysponowany jestem, tak bym powiedział, czy zmęczony, czy coś boli, czy do dentysty, gdy się idzie, albo może jeszcze coś więcej, czy gdy różne problemy są, to jest tych problemów na co dzień. Ciągle to tak, jak każdy wie, że wzrasta. Ale musi być ta relacja do Chrystusa. To upodabnianie się. Jezu Chryste, co Ty na to? Panie Jezu, uczy mnie chociaż trochę podobnym do siebie. Widzisz, jak ja jestem. Widzisz, ile mam pracy, widzisz, jakie są problemy, widzisz, jakie są radości, widzisz, że jestem człowiekiem, mam swoje tęsknoty, mam swoje pragnienia, mam spraw, żeby to wszystko było Twoje i wszystko podporządkowane Tobie. I tak więc mówi Ojciec Święty, można zrozumieć, to musi być to szczególne oddanie Chrystusowi, tak można zrozumieć relacyjny charakter tożsamości prezbitera. Poprzez kapłaństwo, które wypływa z głębi niepojętej tajemnicy Boga, czyli z miłości Ojca Niebieskiego, łaski Jezusa Chrystusa i dar jedności Ducha Świętego, kapłan zostaje sakramentalnie włączony we wspólnotę z biskupem i z innymi prezbiterami, by służyć ludowi Bożemu, którym jest Kościół, i pociągać wszystkich do Chrystusa zgodnie z modlitwą Pana. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Więc relacja do Chrystusa, Chrystus, Jezus Chrystus i z miłości do Ojca i dar jedności Ducha Świętego. I ta jedność równocześnie z innymi kapłanami. Z kapłanami innymi. A ci wszyscy kapłani, prezbiterzy, jako pomocnicy biskupa, następcy apostoła. I to jest po to, żeby świat uwierzył. Nie można zatem określić natury i misji kapłaństwa służebnego bez uwzględnienia tychże różnorodnych i bogatych odniesień, mających swe źródło w Trójcy Przenajświętszej i urzeczywistniających się we wspólnocie Kościoła, który jest w Chrystusie znakiem i narzędziem zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Tak więc ta eklezjologia komunii staje się podstawowym kryterium określenia tożsamości kapłana, jego autentycznej godności, powołania i misji pośród ludu Bożego i w świecie. Aby określić tożsamość kapłana, odniesienie do Kościoła jest konieczne, chociaż niepriorytetowe, mówi Jan Paweł II. Podstawowym punktem odniesienia Kościoła jako tajemnicy jest Jezus Chrystus. Kościół jest bowiem Jego pełnią, ciałem i oblubienicą, jest znakiem oraz żywą pamiątką Jego nieustannej obecności i działania pośród nas i dla nas. Prezbiter, kapłan, odnajduje pełną prawdę o swojej tożsamości w tym, że jego kapłaństwo pochodzi od Chrystusa. Jest szczególnym uczestnictwem i kontynuacją samego Chrystusa, najwyższego i jedynego kapłana nowego i wiecznego przymierza. Kapłan jest żywym i przejrzystym obrazem Chrystusa kapłana, kapłaństwo Chrystusa jako wyraz Jego absolutnej nowości w historii zbawienia stanowi jedyne źródło i niezastąpiony wzór kapłaństwa chrześcijanina, a zwłaszcza prezbitera. Odniesienie do Chrystusa jest więc absolutnie niezbędnym warunkiem zrozumienia kapłaństwa hierarchicznego. Chrystus to nie jest moje kapłaństwo. To On nam daje, On nas wszczepia, Jego łaska i tu ciągłe to jednoczenie się z Nim. Ciągłe to fiat i ciągłe to pragnienie. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze dzisiaj zwrócić uwagę Wam na to, że w naszym dzienniku jest piękny list pasterski księdza arcybiskupa Józefa Michalika, metropolity przemyskiego na rok kapłański. Proszę Państwa, mówi o niezwykłej misji i mówi tak, to podrozdziały są już oczywiście redakcji, ta niezwykła misja. Każdy z nas, mówi ksiądz arcybiskup, ludzi dorasta do tej godności. Ale jaka to godność? Godność, kapłańska godność jest wielka. Już nie nazywam Was sługami, ale przyjaciółmi, mówił Pan Jezus. Aby wskazać, że kapłan ma przejąć jego funkcję i jego zadania, że ma tak jak on, aż do końca umiłować Pana Boga i ludzi, ma życie swe oddawać za przyjaciół. To jest, cały czas dorastamy do tego, żeby zupełnie naśladować Chrystusa. Mówi ksiądz arcybiskup, kto z nas ludzi dorasta do tej godności? Kto z nas może powiedzieć, że się nadaje do tej funkcji, że pasuje do tej Bożej miary? Oczywiście odpowiedź nikt. To ja już nie z listu, ale ja mówię, to nikt z nas. I ksiądz arcybiskup mówi, Bóg jednak wybiera nie ze względu na nasze zdolności, pochodzenie czy cnoty nawet. Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mądre, powie święty Paweł. Kapłaństwo Chrystusowe to uniżenie, a nawet wyniszczenie z miłości. Chrystus uniżył samego siebie. Pokorne uniżenie przed Bogiem prowadzi do całkowitego odkrycia głębi Bożego miłosierdzia i pozwala człowiekowi rozeznać wezwanie i pójść za Chrystusem mimo własnej niegodności. Pokora pomaga uznać, że kapłan nie własną mocą sprawuje swoją posługę, ale mocą Bożą. Jego słowa i czyny stają się tym bardziej skuteczne, im pełniej jest zjednoczony z Chrystusem, im bardziej szuka wypełnienia woli Bożej, a nie własnej. I tutaj, proszę Państwa, co bym powiedział, jacy kapłani. Tak w nocy myślałem, jeszcze spotkaliśmy się z paroma kapłanami i biskupem ordynariuszem w jednej diecezji i paręset kilometrów stąd wracałem i tak myślałem o tej katechezie. Skąd? Co robić, żeby księża, żeby kapłani byli na wysokości zadania? Co robić? Oczywiście modlić się. My wszyscy mamy się modlić. Wspierać tego księdza, żeby wytrzymał ten napór z wszystkich stron, proszę Państwa. Ten nacisk psychiczny, ten nacisk takiej tej nieprzyjazności, również to się udziela katolikom nieraz. Te wszystkie plotki, te wszystkie uderzenia. Jeden z kapłanów, powiem, pozdrawiam go też, ksiądz Stanisław Gajewski, kiedyś powiedział mi, jak szedłem do seminarium, to mama mi powiedziała: Stasiu, niech ci nie stwardnie, nie skamienieje serce od uderzeń ludzkich w to serce. Właśnie, tyle tych uderzeń, żeby człowiek wytrzymał nawet psychicznie i tak dalej. Co robić, żeby tą naturę ludzką też tak samo, powiedziałbym, no jakoś tak w cugle wziąć? Bo człowiek jest, to życie kapłana, powiedziałbym, po ludzku mówiąc, jest nienaturalne wprost. Zobaczcie, nawet problem rodziny. Jest sam zupełnie. Ty przychodzisz do domu, to powiesz żonie o jakichś problemach. Albo mężowi powiesz. Dzieciom powiesz. Może się tam posprzeczacie trochę, czy coś tam. Tak różnie może być, różne zdania. Ale nawet ci ktoś wody poda trochę. Jak jako tako idzie to małżeństwo i to ta rodzina wychowana. A ksiądz przychodzi sam z tych wszystkimi problemami i co? I co? I co zrobić, żeby ty w tych wszystkich problemach nie znalazł jakiegoś pocieszenia, nie tam, gdzie trzeba? Jest człowiekiem, to może psychika też woła, cały człowiek woła. Jak? Co zrobić? Otóż trzeba wpatrywać się w Chrystusa cały czas wybierać. Wiecie Państwo, to kapłaństwo wybiera się codziennie. Tak jak życie zakonne, śluby złożyłem, codziennie wybieram. Codziennie wybieram to pójście za Chrystusem. To nie tylko wtedy, gdy było uroczyste jakieś takie ślubowanie, wtedy, gdy krzyżem leżało się przed, czy leżałem przed ślubami czasowymi, czy wieczystymi, czy przed święceniami kapłańskimi, święcenia i później prymicje. Nie, cały czas wybieram. To mogę, tego nie mogę. Tu jestem kapłanem? Nie. To tak. Do czego mnie to prowadzi? Cały czas kontrola siebie też. Ale to musi być... Jak co robić, żeby tacy księża byli? Pierwsze, mówię, modlić się. Drugie, wspierać. Trzecie, dawać dobry przykład. Sami katolicy. Ale przedtem jeszcze rodzina. Pamiętam kiedyś ksiądz prymas Wyszyński. Chyba byłem dzieckiem. Parę zdań pamiętam z jego kazań różnych. Ten przepiękny głos. Gdzieś tam jechałem do Częstochowy jako chłopak, dowiedziałem się, że prymas. Wybrałem się jakimiś pociągami, z przesiadkami, żeby zobaczyć tego księdza prymasa. Bo w parafii mi powiedzieli, bo dobrzy ludzie mi powiedzieli, bo w domu powiedzieli, będzie ksiądz prymas. A to było wrogie, wszystko nastawione przeciwko kościołowi wtedy i przeciwko prymasowi. I pamiętam, ksiądz prymas powiedział, później słyszałem nieraz, jak mówili biskupi, mówił: dajcie mi święte matki i świętych ojców, a ja dam wam świętych kapłanów. Kapłaństwo zaczyna się pod sercem matki, przy sercu ojca. Tam się zaczyna kapłaństwo, od dziecka, od tego, że ta matka i ojciec powie mu i przekaże miłość do Jezusa Chrystusa. Wtedy i to ciągłe ukierunkowanie. Pan Jezus, zobacz. To spojrzenie na krzyż, na tabernakulum, gdy matka zaprowadzi dziecko do kościoła i powie, widzisz, tu Pan Jezus jest cały czas dla ciebie, dla nas. On jest więźniem miłości, czeka na nas. Gdy powie matka, jak widzisz kościół, powiedz Panu Jezusowi, który czeka na ciebie, powiedz mu słowo miłości. Powiedz mu, pozdrów go i bądź mu wierny. Bądź tak jak Jan Święty przy nim cały czas, przy jego sercu. Jak Jan cały czas, aż do krzyża, cały czas, nie opuścił nigdy. Ale to rodzice. Rodzice, jeżeli są problemy, nawet z kapłanami też przyjmuje święcenia i zaraz. W tej chwili ludzie są tacy jacyś dziwnie słabi, proszę Państwa, w ślub wzięli ze sobą i za miesiąc już ich nie ma. Za tydzień już ich nie ma. Za rok nie ma już, albo nie wiadomo co. I takie wszystko relatywne. Z żadnej woli jakby nie było, niczego. Nie nauczeni ludzie miłości prawdziwej, z wszystkimi konsekwencjami. Nauczeni tylko brać. Dawać mu wszystko. Będzie tupał nogami od dziecka. Musimy to dać, czy tamto. I taka pajdokracja. Dzieci rządzą. Musisz mi to dać, czy tamto dać. Jak nie, to ja ci tu zaraz dam. Tak. Dzisiaj słyszałem, proszę Państwa, felieton księdza doktora Tadeusza Śmiecha z Lyonu i mówi o tym pogotowiu. Pogotowie jest Jeunesse, coś tam, prawda, w związku z młodymi, którzy patrzą i tak dalej. Najwięcej telefonuje tam takie pogotowie, jakby więcej niż telefon zaufania, takie pogotowie. Kto telefonuje? Rodzice, którzy są bici przez dzieci. Od dziecka. Pamiętam, uczyłem religii, kiedyś mi przychodzi matka, ósmą klasę, i matka przychodzi, proszę ojca, córka mnie bije. W głowie się to nie mieści. To się w głowie nie mieści. Dlaczego? Złe wychowanie od początku. Pajdokracja. I właśnie tutaj. Dlaczego taka niestałość? Dlaczego? Z domu. Dlaczego taka niestałość? Bo jakieś zachwianie psychiki, zachwianie osobowości, kręgosłup wewnętrzny, jak już pęknięty od początku. I on by chciał być małżonkiem i za 5 minut już nie. Prawda? Tak. Człowieka traktuje jak rzecz i tą dziewczynę czy kobietę jak kogoś, kto ma mu dawać wszystko, co chce. I ma być do dyspozycji niewolnicą. Albo niewolnikiem może być to mężczyzna. Coraz częściej zdarza się z kobietami, tak? Kiedy mi przychodzi mężczyzna i mówi, się aż śmiać trochę chciał, wyznam Państwu, dramat. A jak powiedziałem pierwszy raz, to aż się nie pokazałem po sobie tego, ale wewnętrznie, Boże, bo on mi powiedział, jak mnie, żeby ojciec wiedział, jak mnie ta żona bije. Boże, mężczyzna mi tu się skarży, że żona bije. No ale proszę zobaczyć, takie teraz tak jest, przeróżne. Dlaczego to się, gdzie to się zaczyna? W domu od dziecka. Dlaczego? Bo rodzice niewychowani. I to wszystko w kółko, tak. Rodzice też się mają wychowywać i każdy z nas ma się wychowywać. Jest tak zwana formacja stała. Ciągle się wychowuje. I patrzy na Pana Jezusa. I tak samo i kapłani będą wielcy, święci, jeżeli będą święci i wielcy rodzice. W ostatnim sobotnym, niedzielnym numerze naszego dziennika pisze siostra, czy rozmawia siostra Zdybicka, profesor. I mówi, widziałam w życiu, miałam szczęście spotykać świętych. Ale i święta rodzina. Jaka rodzina tam była? Zobaczcie, jak to dziecko rosło. Co ono kochało? Jak było podprowadzane? Ciągle widzenie dalej. Aż dzieci trzeba tak wychowywać, żeby patrzeć w wieczność tego dziecka. Jaka wieczność będzie? I wtedy będzie dobrze będzie i na tej ziemi. W wierności. Tak. I ksiądz arcybiskup już na koniec, ksiądz arcybiskup Michalik w swoim liście, który radzę przeczytać Państwu koniecznie na rok kapłański, mówi między innymi, Sługa Boży Jan Paweł II podczas pierwszej podróży do Polski w 1979 roku w Częstochowie mówił do polskich księży o ich zasługach dla Kościoła, o ich związku z narodem, ale też przestrzegał, że Kościół najłatwiej pokonać przez kapłanów. 6 czerwca 79 roku to mówił w Częstochowie. Tak, bo grzech to osłabienie jedności kapłanów z Chrystusem, to rozłam w Kościele, a wewnętrzny podział, on się zaczyna w sercu człowieka, to każdego z nas, a wewnętrzny podział nieuchronnie prowadzi do paraliżu nieskuteczności działań. Brak tożsamości życia kapłańskiego staje się bolesną przyczyną zgorszenia. Niejednokrotnie odczuwamy też i w naszej ojczyźnie przesadną pogoń za popularnością niektórych telewizyjnych, w cudzysłowie, czy prasowych kapłanów, co także świadczy o braku gotowości ich serc do poniesienia ofiary na rzecz jedności Kościoła. Musimy to zauważyć, dojrzewać w wierze poprzez właściwe rozeznanie, osąd i wybór autorytetów oraz modlitwę o większą wrażliwość kapłańskich sumień. Wy nam pomagacie najbardziej modlić się za nas, gdy dajecie przykład wiary, waszej wiary. Proszę Państwa, tak. A więc na koniec, jakie jest moje spojrzenie na kapłaństwo, na kapłanów? Czy widzę w kapłanie brata mojego? Czy widzisz w kapłanie, jak jesteś starszy, widzisz twoje dziecko? Wyobraź sobie, że to jest twój syn. Gdy widzisz siostrę zakonną, wyobraź sobie, że to jest twoja córka. Jeżeli ona jest bita przez niby opinię publiczną, to jest bite twoje dziecko. Wyobraź sobie to. Czy chciałbyś, żeby było bite twoje dziecko? A więc nie bij, tylko kochaj. W jaki sposób? Przez najpierw modlitwę. Drugie, dobrze mówić o kapłaństwie, o kapłanach. Trzecie, zachęcać ich. Tak jak w życiu powinniśmy nawzajem siebie zachęcać, jak mówi apostoł. Napominajcie się z miłością i zachęcajcie. To jest to. Bądźmy dla siebie po prostu braćmi i siostrami, bo tak nas Chrystus jednoczy. W Nim jesteśmy wszyscy, czy z Nim jesteśmy braćmi i siostrami. On stał się nam bratem, przyjmując ludzkie ciało, umierając za nas, dając swoją matkę nam za matkę, na krzyżu, wisząc. A bracia i siostry nie gryzą się i nie gryzą jeden drugiego. To tyle. A jeżeli widzimy, proszę Państwa, te ataki na kapłaństwo, na kapłanów, to też pomyślmy, skąd to idzie i dlaczego. Spróbujmy więcej myśleć i nie dać się manipulować. Dziękuję Państwu za uwagę oczywiście.
Jak mam podnieść ten kielich wypełniony po brzegi? Jak połamać chleb najświętszy, który darem ziemi jest? Te pytania wyryte są wciąż w twoim sercu. Na tablicy własnego życia czytaj je jak nowe wiersz. Zaufaj Mu, to On będzie Cię przemieniał w siebie. To On pozwala Ci podnosić oczy i patrzeć w niebo. Zaufaj Mu, pokłada ufność w dłoniach Twoich, aż wszystko zamknie się w białej kruszynie niebieskiego chleba. Zaufaj Mu, to On będzie Cię przemieniał w siebie. To On pozwala Ci podnosić oczy i patrzeć w niebo. Zaufaj Mu, pokłada ufność w dłoniach Twoich, aż Jego chleba. Jak mam podnieść ten kielich wypełniony po brzegi? Łamać chleb najświętszy, który darem ziemi jest. Te pytania wyryte są wciąż w Twoim sercu. Na tablicy własnego życia czytaj je jak nowe gwiazd. Zaufaj Mu, to On będzie Cię przemieniał w siebie, to On pozwala Ci podnosić oczy i patrzeć w niebo. Zaufaj Mu, pokłada ufność w dłoniach Twoich, aż wszystko zamknie się w białej kruszynie niebieskiego chleba. Zaufaj Mu, będzie Cię przemieniał w siebie, to On pozwala Ci podnosić oczy i patrzeć w niebo. Zaufaj Mu, pokłada ufność w dłoniach Twoich, aż wszystko zamknie się w białej kruszynie niebieskiego chleba.